Tu Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście komentujemy dane, przewidujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. Czy inflację napędzają chciwi przedsiębiorcy podnoszący marże? Ekonomiści dyskutują o tym, z jaką spiralą mamy do czynienia, a do tego każdy interpretuje jak chce wykresy Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Dzisiaj razem z Maciejem Zdrojkiem, ekonomistą mBanku, postaramy się usystematyzować to, na czym stoimy z inflacją. Ja nazywam się Maciej Miniszewski i zachęcam do wysłuchania odcinka.
Emocje wywołał niedawno wykres Międzynarodowego Funduszu Walutowego pokazujący dekompozycję inflacji i na Twitterze czytałem wtedy, że MFW potwierdza tezy części ekonomistów, że rosnące marże firm to największa składowa inflacji w Europie, a więc spirala marżowo-cenowa na jednym obrazku została tam przedstawiona. I teraz pytanie do Ciebie, Maćku, skąd ten wniosek z wykresu Międzynarodowego Funduszu Walutowego?
To jest bardzo dobre pytanie, bo MFW w swoim raporcie, czy właściwie naukowcy z MFW w swoim artykule tego wcale nie piszą. Oni wręcz zarzekają się, że nie wnioskują na temat wysokości marż i tego, czy marże wzrosły, czy zmalały w ostatnim czasie i nie chcą ten temat wyrokować. Odnoszę wrażenie, że kwestia tego ewentualnego potwierdzenia istnienia spirali marżowo-cenowej wynika z chyba w dużej mierze z błędnej interpretacji po prostu jednego wykresu.
A to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo rzeczywiście ten wykres bardzo podzielił tę debatę, bo każdy zgodnie, w zależności od której strony się wypowiadał, to mówił, że no to popiera jego tezę. Czym w ogóle ta spirala marżowo-cenowa miałaby być?
Tutaj znowu wcielam się trochę w rolę nawet nie tyle adwokata diabła, co tłumaczenia koncepcji, która w mojej ocenie jest nie do końca jeszcze sprecyzowana i nie istnieje jako, nazwijmy to, akademickie czy taki podręcznikowy sposób wyjaśniania inflacji, ale postaram się przybliżyć tą koncepcję, przynajmniej tak jak ja ją rozumiem. Wymiennie używa się słów czy takich sformułowań jak spirala marżowo-cenowa albo greedflation, czyli inflacja napędzana chciwością, albo seller's inflation, czyli inflacja napędzana przez sprzedawców, albo profit-led inflation, czyli inflacja napędzana zyskami firm. I głównie ta koncepcja opiera się na tym, że obecny epizod wysokiej inflacji powodowany jest tym, że firmy podniosły marże w sposób ponadnormatywny i to one odpowiadają za fakt, że tak naprawdę globalnie na całym świecie widzimy okres podwyższonej inflacji, inflacji daleko odbiegającej od celu. Przy czym Jak już wspomniałem, absolutnie z tego artykułu to nie wynika i jeżeli jest tak, że wykres podzielił ekonomistów na dwa obozy, to najczęściej najłatwiej jest sięgnąć do źródła. Przeczytać artykuł, on ma chyba z 15 stron i już na pierwszej stronie, już to jest w abstrakcie, jest ten wniosek, ale jeżeli ktoś pominie abstrakt, to już na pierwszej stronie, tam gdzie są wstępne wnioski z artykułu, autorzy wspominają o tym, że oni nie obserwują wzrostu marż, a przynajmniej o tym nie wnioskują.
No dobra, ja też się wcielę trochę w tego adwokata diabła, bo już abstrahując od tego jednego wykresu, to ta debata, która się zaogniła trochę na Twitterze, który w sumie już chyba nie tam Twitterze, tylko już mówimy o X-ie, natomiast padały takie stwierdzenia, które tyczyły się również innych danych, że udział płac w PKB w 2022 roku spadł do poziomu z 2014-15, że zyski z inflacji są właśnie przechwytywane przede wszystkim przez firmy i że jak się zrobi dekompozycję wzrostu cen w produkcji przemysłowej, to w ostatnim kwartale 85% korzyści trafiało do przedsiębiorców, że polscy robotnicy nie widzą żadnych korzyści w tym, co odbija się na udziale płac wartości w tym sektorze, że płace rosną, ale wolniej niż nominalna wartość produkcji i są wskazywane kolejne i kolejne przykłady. I właśnie co w ogóle stoi za wzrostem marż? Czy tamte dane rzeczywiście odnoszą się i potwierdzają tamtą koncepcję, czy to jest w ogóle jakoś inaczej i jako taki codzienny zjadacz chleba, co ja mam rozumieć z tej sytuacji?
To jak postaram się przybliżyć to wytłumaczenie wzrostów inflacji, które mi jest bliższe i które ja mam poczucie, że dużo lepiej jest widoczne w danych, to po pierwsze kwestia tego, że widoczny jest niższy udział wynagrodzeń w PKB, nie jest niczym spektakularnym, jeżeli chodzi o okresy wchodzenia w ożywienie i związanego z tym wzrostu inflacji. To jest sytuacja, która jest widoczna w danych, zarówno była widoczna w danych w latach 70. przy tych najmocniejszych kryzysach energetycznych, jak i po prostu w wielu fazach ożywienia. To więc W związku z tym wyższy jest udział też zysków firm w relacji do udziału wynagrodzeń w PKB w tych początkowych fazach ożywienia. Jest to związane z tym, że firmy dużo lepiej i dużo szybciej są w stanie dostosowywać cenniki, niż chociażby pracownicy są w stanie renegocjować swoje płace. Wydaje mi się, że nie jest to nadmiernie kontrowersyjną tezą, jeżeli powiem, że firma jest w stanie zmieniać ceny swoich produktów dużo bardziej elastycznie, niż chociażby my negocjując nasze kontrakty płacowe, które z natury rzeczy mają pewne sztywności, jak jakieś okresy tutaj negocjacji z pracodawcą, jak jakieś kwestie wypowiedzenia i tak dalej. Więc to jest ten etap, który wydaje się, że stał między innymi za wzrostem udziału zysków firm w PKB w tych pierwszych fazach, ale też badania wskazują na to, że potem ten udział się zmniejsza i wzrasta z kolei udział wynagrodzeń pracowników. Tak więc jest to po prostu etap, który przechodzi, jest to taki proces, który przechodzi z jednego etapu w drugi, może tak będzie najłatwiej to określić. I nie jest to niczym spektakularnym, ani niczym wyjątkowym. Kiedy mówimy o marżach, marże są jakimś odzwierciedleniem siły monopolistycznej firm, bądź siły jakiejś różnicy w konkurencyjności w firmach. Znaczy, jeżeli mielibyśmy do czynienia ze znaczącym wzrostem marż w okresie wychodzenia z pandemii, musiałoby to oznaczać, że firmy zaczęły wykorzystywać swoją siłę monopolistyczną nagle, wszystkie naraz, w tym samym momencie, z powodu, w okresie wychodzenia z pandemii. Trochę ciężko jest znaleźć argument merytoryczny, który by stał za tym, że nagle globalnie wszystkie firmy zaczęły porozumiewać się w celu wzrostu inflacji.
Okej, ale tutaj znowu jako ten adwokat diabła sięgnę po te dane, które bardzo często docierały do opinii publicznej, czyli niesamowite zyski nominalne, czy to firm sektora energetycznego, czy żeby tutaj odpowiedzieć bezpośrednio taką szpilkę do sektora bankowego, że było wskazywane, że podwyżki stóp wpłynęły na korzyści, z których banki czerpią garściami. Zyski sektora finansowego jako procent PKB w Polsce miały rosnąć gwałtownie w ostatnim czasie. Co więcej, część ekonomistów wskazywała, że jest to najwyższy wzrost, biorąc pod uwagę pierwszy kwartał 2023 do drugiego kwartału 2022, największy w Unii Europejskiej. Więc czy my w ogóle możemy dzisiaj mówić o wysokich marżach? Czy rzeczywiście te marże są wysokie?
Dużo łatwiej niż mówić o tym, czy marże są wysokie czy niskie, jest mi mówić o tym, czy marże wzrosły znacząco czy spadły, bo sama kwestia mierzenia marż w takim pojęciu makroekonomicznym to jest naprawdę ciężka zabawa, mówiąc łagodnie. I ze względu na chociażby ograniczoną liczbę danych i na to, jak mało wiemy o marżach jako takich, liczonych ekonomicznie, nazwijmy to, czyli liczonych jako narzut na jakiś koszt krańcowy, to bardzo ciężko jest wnioskować o wysokości marż. Co wiemy? Wiemy, że takie badanie zostało przeprowadzone dla okresu sprzed pandemii i tam nie obserwowano jakiegoś wzrostu siły monopolistycznej firm dla Polski. Wiemy o tym, że rzeczywiście wzrósł udział zysków w PKB. Wiemy też z kolei o tym, że marże liczone księgowo, one jakoś znacząco się nie przesunęły, tak mówiąc w sposób bardzo ogólny. To znaczy, tu akurat odwołuję się do badania twoich koleżanek pewnie z PIE, które przeprowadziły badanie marż w 2022 roku i z tego, co jak ja rozumiem to badanie i jak ja jestem w stanie je zinterpretować, to marże ogółem nie poruszyły się znacząco. Rzeczywiście są pewne różnice po sektorach, ale jako marże w całej gospodarce to nie widać jakiegoś znaczącej różnicy. I teraz musimy też sobie odpowiedzieć trochę na pytanie, czy jeżeli byłoby tak, że marże w jakimś konkretnym sektorze się zmieniły znacząco w górę, co by to oznaczało? Oznaczałoby to, że na wykresie zmian cen po sektorach, po różnych kategoriach, powinniśmy widzieć swoisty gap na jakimś końcu rozkładu. Mówiąc w skrócie, mielibyśmy takie dwa szczyty zmiany cen. Pierwszy taki powszechny szczyt, gdzie wszystkie firmy podnoszą ceny, a drugi taki szczyt dalej na wyższym poziomie cen, kiedy w jakiejś konkretnej kategorii firmy zdecydowały, że to jest ten moment, gdzie popyt jest bardzo sztywny i one mogą podnosić marże bardzo wysoko. Przy czym tego nie widać. Ja się tu znowu odwołuję się do nie swojego badania, tylko do badania ekonomistów z City Handlowego. Oni przeprowadzili taką analizę i tam ewidentnie widać, że ten wzrost cen jest powszechny, a nie skupiony w jakiejś jednej branży.
W swoim tekście zaznaczasz też, że inflacja jest po prostu inflacją i takie dopisywanie do tego przedrostków, czy gridflacja, czy putinflacja i cała reszta takich jest takim zabiegiem trochę właśnie skierowanym pod to, żeby coś nabrało takiego storytellingu i żeby dobrze się o tym słuchało i słyszało. Natomiast skupmy się teraz na tej inflacji i przejdźmy trochę dalej, spójrzmy w przyszłość. Co twoim zdaniem będzie głównym driverem, co będzie napędzało inflację za rok?
Wydaje się, że w dużej mierze będzie to kwestia cen usług. Jak obejrzymy sobie w ogóle cały proces kształtowania się inflacji teraz, czy to w Polsce, czy to globalnie, to ona z tego okresu podbicia przez ceny towarów, w dużej mierze na początku ceny dóbr trwałych, potem przechodziło to w podbicie przez wynikające z cen energii i tu akurat napisałem też to troszkę dalej w tekście, ale że tak powiem, poniosła mnie tutaj jakaś literacka dusza i kazała mi najpierw powiedzieć, że putinflacja jest złym określeniem. Można przyznać, że rzeczywiście akurat putinflacja jako kojarzenie wzrostu inflacji wynikającego ze zmiany cen energii czy z szoków energetycznych ma jakiś sens, no bo to są takie szoki, na które bank centralny ma znikomy wpływ, czy właściwie nie ma wpływu i na inflację wynikającą z tego ma jakiś znikomy wpływ, tak więc to być może to określenie ma sens, ale wracając, po okresie tych szoków towarowych, szoków cen towarów, potem szoku cen energii, to wszystko przefiltrowywało się w gospodarkę, przefiltrowywało się cały zestaw pozostałych kategorii i dzisiaj te ceny usług są głównym problemem i wydaje się, że przynajmniej komunikowanej dzisiaj i zapowiadanej obniżce stóp procentowych na jesień, może ona być, ceny usług, czy wysoka inflacja cen usług może być po prostu utrzymywana w dalszym okresie i ten moment, kiedy dzisiaj polityka pieniężna jest restrykcyjna i działa obniżająco, czy działa negatywnie na poziomie inflacji bazowej, to wraz z luzowaniem polityki pieniężnej będzie coraz ciężej, żeby inflację bazową i inflację cen usług już konkretniej utrzymać w ryzach.
Czyli jako konsumenci mamy się spodziewać jakichś obniżek inflacji w przyszłości, a jeśli tak, to w jakiej skali i kiedy?
Tak, mamy się spodziewać obniżek inflacji w przyszłości w dużej mierze dlatego, że sama baza oddziałuje w ten sposób, że inflacja jeszcze będzie spadać. My prognozujemy, że poniżej 10 powinniśmy zejść gdzieś w tych powakacyjnych odczytach, czyli pewnie gdzieś w październiku. Potem inflacja dalej będzie spadać, ale nie oznacza to, że ona zejdzie szybko do celu. Po pierwsze dlatego, że wydaje się, że cel w oczach większości Rady Polityki Pieniężnej jest trochę gdzie indziej niż wynika z założeń polityki pieniężnej. O ile w założeniach ten cel jest wyznaczony jako 2,5 plus minus 1, to prezes Glapiński ostatnio mówił, że inflacja na poziomie 5% jest w zasadzie nieodczuwalna, tak więc wydaje się, że ten próg bólu się trochę przesunął w górę. Po drugie dlatego, że sama projekcja inflacyjna, czyli taki materiał analityczny zawierający prognozy formułowane przez pracowników NBP wskazuje, że inflacja zejdzie poniżej czy w okolice 3% z końcem 2025 roku, a jest to projekcja budowana na podstawie czy w oparciu o założeniu o stałych stopach procentowych, czyli stopach na dzisiejszym poziomie. Jeżeli LPP będzie się decydowało na cięcie tych stóp, to tym gorzej dla inflacji. Tak więc możemy spodziewać się spadku, ale nie będzie to spadek na tyle spadku inflacji, bo oczywiście nie spadku cen. Możemy spodziewać się spadku inflacji, ale nie będzie to spadek na tyle spektakularny, żeby kwestia inflacji nie była cały czas odczuwalna. Ona będzie odczuwalna, bo w naszej ocenie choćby te 5% poziomy inflacji to są odczuwalne poziomy i takie, które są cały czas powyżej celu NBP.
No to tym prawie pozytywnym aspektem myślę, że możemy powoli zmierzać ku końcowi. Bardzo dziękuję Ci za wyjaśnienia między innymi tego wątku chciwości firm w kontekście inflacji. Zachęcam serdecznie do przeczytania tekstu Maćka na stronie mBanku, gdzie jest szerzej to wyjaśnione. Zachęcam również do komentowania całego dyskursu również w mediach społecznościowych, czy też pod publikacją tego podcastu. Ja bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. I mam nadzieję, że do usłyszenia.
Również dziękuję, do usłyszenia.